Nehemiasz dowiedział się o złym stanie prac budowlanych prowadzonych w Jerozolimie od przybyłych stamtąd repatriantów żydowskich i postanowił wyprawić się tam, by pomóc w odbudowie miasta, a głównie jego murów obronnych. Przypomnijmy, Nehemiasz to wysoki urzędnik króla perskiego Artakserksesa. Gdy dowiedział się o złej sytuacji w Jerozolimie, zaczął zastanawiać się, w jaki sposób mógłby pomóc swoim braciom Izraelitom w odbudowie Jerozolimy. Doszło do rozmowy Nehemiasza z królem Artakserksesem, w której to rozmowie Nehemiasz poprosił króla o zezwolenie na wyjazd do Jerozolimy. Król, który darzył sympatią i szacunkiem mądrego i prawego Nehemiasza, zgodził się na jego wyjazd. Mówiliśmy już o tym poprzednio. Analizowaliśmy przebieg owej rozmowy, którą relacjonuje drugi rozdział Księgi Nehemiasza. Dzisiaj spójrzmy, jak ta rozmowa się zakończyła. W 7 wierszu drugiego rozdziału Księgi Nehemiasza znajdujemy takie słowa Nehemiasza zapisane w jego pamiętniku. I rzekłem królowi, jeśli to odpowiada królowi, proszę o wystawienie dla mnie listów do namiestników Transeufratei, aby mnie przepuścili, aż przyjdę do Judy. Nehemiasz prosi więc króla perskiego o wystawienie listów polecających, jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli. Wysiedleńcy żydowscy w Jerozolimie otoczeni byli przez wrogie im ludy, ludy zamieszkujące Judeę i Samarię, krainę podlegającą wtedy jurysdykcji króla perskiego, nazywaną Transeufrateą. Nehemiaszowi trudno byłoby dotrzeć do Jerozolimy bez uzyskania poparcia króla Artakserksesa. Dlatego, jako zaprzyjaźniony z królem urzędnik, poprosił króla o listy do namiestników Samarii. Żeby mnie przepuścili, gdy pójdę do Judy, pisał Nehemiasz. A poza tym, jak czytamy w następnym 8 wierszu drugiego rozdziału, również pisma do Asafa, zawiadowcy lasu królewskiego, aby im dał drewna do sporządzenia bram twierdzy przy świątyni, bram muru miejskiego i domu, do którego się wprowadzę. I król mi zezwolił, gdyż łaskawa ręka Boga mojego czuwała nade mną, pisze Nehemiasz. Dowiadujemy się później, że król chętnie spełnił prośby Nehemiasza, co dla niego było potwierdzeniem, że jego przedsięwzięcie jest zgodne z Bożą wolą. Nehemiasz wiedział, że nad wszystkim czuwa łaskawa ręka Boga. Nehemiasz wkrótce wyruszył w drogę do Jerozolimy. W 9 wierszu drugiego rozdziału Księgi Nehemiasza znajdujemy takie jego słowa. Gdy przyszedłem do namiestników Transeufratei, wręczyłem im listy królewskie, a król wyprawił ze mną dowódców wojskowych wraz z jazdą. Widzimy, że król perski nie tylko zaopatrzył Nehemiasza w listy polecające, ale posłał wraz z nim dowódców wojskowych wraz z jazdą, a więc duży oddział żołnierzy, z zadaniem ochrony i wspomagania działań Nehemiasza. Gdy przypomnimy sobie wyprawę do Jerozolimy grupy repatriantów żydowskich pod przywództwem Ezdrasza, wyprawy, która miała miejsce kilkanaście lat wcześniej, zwraca naszą uwagę fakt, że wtedy Ezdrasz nie poprosił króla perskiego o ochronę w drodze. Wręcz przeciwnie. Powiedział, jak mógłbym prosić króla o obstawę żołnierzy? Przecież byłby to brak zaufania Bogu. Ufam przecież Panu. On nas będzie strzegł i prowadził. Natomiast Nehemiasz korzysta z pomocy króla perskiego. Korzysta z faktu, że jest urzędnikiem perskiego dworu i przybywa do Jerozolimy z listami polecającymi w towarzystwie perskich żołnierzy. Tak więc postawa Ezdrasza i postawa Nehemiasza wydają się nam z pozoru sprzeczne, ale każdy z nich realizuje Boży plan. Zarówno Ezdrasz, jak Nehemiasz rozpoczęli swoje działanie od modlitwy. Szczerze smucili się stanem Jerozolimy i ludu Bożego i prosili Boga o to, by nimi pokierował, aby mogli pomóc swoim braciom w Jerozolimie. Każdy z nich działał zgodnie z Bożą wolą, a jednak ich drogi były odmienne. To bardzo ważna dla nas lekcja biblijna. Bóg prowadzi każdego z nas w bardzo indywidualny sposób. Nie możemy kopiować innych. Nie możemy się z innymi porównywać. Nie do nas należy ocenianie innych. Naszym zadaniem jest rozmawiać z Bogiem i Jemu być posłusznymi. Do nas należy pełnienie woli Boga, wykonanie przeznaczonej nam małej cząsteczki w dzianiu się Jego zbawczego planu. Zaraz przekonamy się, co wynikło z decyzji Nechemiasza, z pozoru jakoby świadczącej o mniejszej jego ufności względem Boga. Przeczytajmy 10 wiersz 2 rozdziału Księgi Nechemiasza. Skoro Horonita Sanbalat i amonicki sługa Tobiasz to usłyszeli, bardzo im się to nie podobało, że przyszedł ktoś, kto się zatroszczył o Izraelitów. Sanbalat, o którym pisze Nechemiasz, był namiestnikiem Samarii, a Tobiasz był jego pomocnikiem. Wywodził się z wrogiego Izraelitom ludu Amonitów. Bardzo im było nie w smak to, że przybył ktoś o wysokiej pozycji na dworze króla perskiego, z królewskimi listami polecającymi i z żołnierzami, by wspierać Żydów odbudowywujących Jerozolimę. Teraz Nechemiasz będzie mógł pokierować pracami przy odbudowie murów obronnych miasta, a nieprzychylni Żydom urzędnicy nie będą mogli tego procesu powstrzymywać. Nechemiasz, posłuszny Bogu, choć postępował inaczej niż Ezdrasz, podobnie jak on, przyczynił się do wypełnienia się Bożego planu dla Jerozolimy i dla ludu Bożego. Drodzy przyjaciele, obyśmy my byli posłuszni Bogu, podobnie jak Ezdrasz i Nechemiasz. Oby poprzez nasze posłuszne, pokorne, a zarazem odważne działanie Bóg mógł realizować swoje zbawcze plany. Nechemiasz nie opisuje szczegółowo swojej podróży do Jerozolimy. Nie rozwleka się nad tym, co mało istotne. W swoim pamiętniku notuje krótko: gdy przybyłem do Jerozolimy, spędziłem tam 3 dni. Wtedy wybrałem się nocą, ja i niewielu mężów ze mną, a nikomu nie wyjawiłem, do jakiego dzieła na korzyść Jerozolimy Bóg mój mnie pobudził, i miałem ze sobą tylko to zwierzę, na którym jechałem. Nechemiasz nie szukał rozgłosu. Nie chciał, żeby jego przyjazd do Jerozolimy w towarzystwie licznego oddziału jazdy królewskiej wzbudził zbyt duże zainteresowanie i podniecenie. Dlatego nocą, zabierając ze sobą tylko kilku ludzi, wybrał się na obchód miasta, żeby stwierdzić, jaki naprawdę jest stan murów obronnych i bram Jerozolimy. Czytamy dalej: i wyruszyłem nocą przez bramę nad doliną, potem obok źródła smoczego do bramy śmietników, i badałem mury Jerozolimy, które miały wyłomy, a bramy jej były strawione ogniem. Gdy przeszedłem do bramy źródlanej i do stawu królewskiego, zwierzę, na którym jechałem, nie miało możliwości przejścia. Wszędzie było wiele ruin, gruzu i kamieni, tak że nie można było jechać konno. Nechemiasz dalej musiał dokonywać inspekcji, idąc pieszo. W swoim pamiętniku zapisał: i szedłem nocą wąwozem w górę i badałem mur. Potem wszedłem znowu przez bramę nad doliną i powróciłem. Nechemiasz, jak wynika z jego relacji, obszedł całe miasto dookoła. Powrócił tam, gdzie rozpoczął inspekcję. W 16 wierszu 2 rozdziału Księgi Nechemiasza znajdujemy takie jego słowa: lecz zwierzchnicy nie wiedzieli, dokąd poszedłem i co zamierzałem zrobić. Dotąd bowiem nie wyjawiłem tego Żydom, ani kapłanom, ani możnym, ani zwierzchnikom, ani innym urzędnikom. Nechemiasz wiedział, do jakiego dzieła powołał go Bóg. Dokonał inspekcji murów Jerozolimy i znał teraz osobiście ich stan. Wiedział, że potrzebny jest wielki zbiorowy wysiłek, praca całego ludu, żeby mury i miasto odbudować. Dopiero potem Nechemiasz spotkał się z przywódcami Izraelitów, z kapłanami i naczelnikami. Wiedział już, co im doradzić, jak ich zachęcić do podjęcia się trudnego zadania odbudowy murów Jerozolimy. Jak bardzo potrzebni są tacy ludzie jak Nechemiasz. Ludzie, którzy mieliby inicjatywę, potrafiliby zbadać stan danej rzeczy czy sprawy i potrafili doradzić, zachęcić, jak określony problem rozwiązać. ludzie z darami organizacyjnymi, umiejętnościami zachęcania innych do praktycznego działania, ludzie potrafiący doradzić przywódcom i sami zdolni do pokierowania konkretnymi przedsięwzięciami, to ludzie bardzo użyteczni dla Boga i dla innych. Są niezbędnym ogniwem w dziele budowania jedności i prawidłowego działania Bożego ludu, działania zgodnego z zamiarem Boga. Gdy Nehemiasz wiedział już, jaką pracę trzeba wykonać, zebrał przywódców ludu izraelskiego i zwrócił się do nich, jak czytamy od 17 wiersza 2 rozdziału. Widzicie nędzę, w jakiej się znajdujemy. Jerozolima jest spustoszona, a bramy jej spalone ogniem. Nurze, odbudujmy mur Jerozolimy, abyśmy nie byli nadal pośmiewiskiem. I wyjawiłem im, jak łaskawie ręka Boga mojego czuwała nade mną. Również słowa, które mi król powiedział. A oni powiedzieli, dalej, budujmy. I nawzajem zachęcali się do dobrej sprawy. Nehemiasz spotkał się z przywódcami żydowskich repatriantów w Jerozolimie i opowiedział im, jak Bóg przyprowadził go tutaj, jak mu błogosławił w rozmowach z królem perskim i jakie zadanie do wykonania położył mu na sercu Pan. A w końcu zaapelował, zabierzmy się do pracy. Bóg jest z nami. On nas wzywa, byśmy odbudowali mury i bramy Jerozolimy. Z Jego pomocą wykonamy to dzieło. Wiem, w jakim stanie są mury i całe miasto, ale wiem też, jakie są zamierzenia i jaka jest moc Pana. Weźmy się do roboty. W odpowiedzi na argumenty Nehemiasza, na jego apel, zachęceni jego wiarą i entuzjazmem, ludzie powiedzieli, dalej, budujmy. I nawzajem zachęcali się do tej dobrej sprawy. Czytamy w tekście biblijnym. To jest właśnie to, o co chodzi. Moglibyśmy powiedzieć także i dzisiaj w chrześcijańskich wspólnotach. Gdy ludzie wierzący się jednoczą, gdy wzajemnie się zachęcają i działają zgodnie z Bożą wolą, nikt nie jest w stanie ich powstrzymać. Choć zawsze znajdą się tacy, którzy będą usiłowali to uczynić. Tak stało się i tym razem. W przedostatnim wierszu 2 rozdziału Księgi Nehemiasza czytamy: skoro Choronita Sanbalat i amonicki sługa Tobiasz i Arab Geszem to usłyszeli, lżyli nas i wytykali nam, mówiąc, co znaczy to, co poczynacie? Czy podnosicie bunt przeciw królowi? Przywódcy wrogich Izraelitom ludów, Amonita Tobiasz, Arab Geszem i namiestnik Sanbalat lżyli i oskarżali Nehemiasza i wszystkich Żydów, próbując ich powstrzymać przed odbudowywaniem murów Jerozolimy. Wrogowie ludzi wierzących często posługują się szyderstwami, oskarżeniami, żeby zniechęcić ich i powstrzymać przed działaniem. Ale zwróćmy uwagę, jak odpowiada Nehemiasz. Przeczytajmy ostatni, końcowy wiersz 2 rozdziału. I odpowiedziałem im, pisze Nehemiasz, sam Bóg niebios nam poszczęści. Sam Bóg niebios nam poszczęści. A my, słudzy Jego, zabierzemy się do odbudowy. Wy natomiast nie macie udziału, prawa ani pamiątki w Jeruzalem. Nehemiasz odpowiada zdecydowanie. Zejdźcie nam z drogi. Sam Bóg będzie nam szczęścił. Nie próbujcie nam przeszkadzać. Zabieramy się do pracy, a wam nic do tego. To jest nasza sprawa i sprawa Boża. Rzeczywiście, Bóg poszczęścił Nehemiaszowi i wszystkim Izraelitom, którzy odbudowywali Jerozolimę. Nehemiasz podkreślał, Bóg jest z nami, bo to, co robimy, czynimy zgodnie z Jego wolą. I tak rzeczywiście było. Była to Boża sprawa. I Bóg był z Nehemiaszem i ze wszystkimi budowniczymi. Gdy jesteśmy pewni, że postępujemy zgodnie z Bożymi poleceniami, nie musimy niczego się obawiać. Następny, trzeci rozdział Księgi Nehemiasza opisuje przebieg prac przy odbudowie murów i bram Jerozolimy. Było to bardzo wielkie przedsięwzięcie. To, co uczynili Izraelici pod przewodnictwem Nehemiasza, było gigantycznym dziełem. Bóg w niezwykły sposób użył w tym dziele Nechemiasza. Wcześniej, jak pamiętamy, Bóg posłał do Jerozolimy Zorobabela, który nadzorował pracę pierwszej grupy wychodźców przy odbudowie świątyni, a potem Ezdrasza z zadaniem dokonania moralnego i duchowego oczyszczenia ludu Bożego. Jak widzimy, Zorobabel, Ezdrasz, Nechemiasz mieli różne misje, różne zadania zlecone im przez Boga. Pan osiąga swoje cele różnymi sposobami. Posyła różnych ludzi do różnych zadań. Bóg zawsze działa w taki sposób. Historia odbudowy murów i bram Jerozolimy jest przedstawiona w Księdze Nechemiasza w piękny i poruszający sposób. Odbudowa kolejnych bram Jerozolimy to właściwie obrazowe przedstawienie wszystkich prawd Ewangelii. Historia ta rozpoczyna się od odbudowy bramy owczej. Przeczytajmy początkowy wiersz 3 rozdziału Księgi Nechemiasza. Wtedy arcykapłan Eliaszib oraz bracia jego kapłani zabrali się do odbudowy bramy owczej. Poświęcili ją i wstawili jej wrota. Następnie odbudowali aż do wieży Seciny i poświęcili ją. I dalej aż do wieży Hananela. Cały proces odbudowy murów i bram Jerozolimy rozpoczął się od bramy owczej. To przez tę bramę wkroczył do Jerozolimy Jezus, gdy szedł ku sadzawce Betesda, gdzie uzdrowił sparaliżowanego człowieka. Wydarzenie to opisane jest w 5 rozdziale Ewangelii Jana. Brama owcza była tą bramą, przez którą wprowadzano do miasta zwierzęta przeznaczane na ofiarę. Przez tę bramę Jezus wkraczał do Jerozolimy najczęściej. Jan Chrzciciel powiedział, wskazując na Jezusa: oto baranek Boży, który gładzi grzech świata. Tak, Jezus jest Bożym barankiem. Świadczy o tym Jego dzieło i On sam jako osoba. On, niewinny, święty, wziął na siebie grzech całej ludzkości. Brama owcza symbolizuje krzyż Golgoty. Tam rozpoczyna się nasza droga wiary. Od krzyża Chrystusa rozpoczyna się nasze spotkanie z Bogiem. Krzyż Chrystusa jest jedyną bramą, przez którą możemy wkroczyć na drogę ku Bogu. Niemożliwy jest jakikolwiek nasz kontakt z Bogiem, jeśli nie zatrzymaliśmy się pod krzyżem Jezusa, jeśli nie wyznaliśmy szczerze, że On jest naszym Zbawicielem. Bóg rozmowę z każdym człowiekiem rozpoczyna od jednego pytania. Co uczyniłeś z Jezusem, który umarł, by ratować ciebie? Dopóki ty i ja nie odpowiemy na to pytanie, Bóg Ojciec nie będzie z nami rozmawiał na jakikolwiek inny temat. Bóg nie będzie rozmawiał o naszych dobrych czynach, o naszych szlachetnych pobudkach czy mądrych przemyśleniach, dopóki nie odpowiemy na Jego miłość, miłość, którą okazał nam w pełni na krzyżu Golgoty. Bóg, zanim czegokolwiek będzie od nas oczekiwał, najpierw daje nam coś największego – zbawienie, dar w ofierze Jego Syna, Jezusa Chrystusa na krzyżu Golgoty. Chrystus, Boży Baranek, umarł, by otworzyć nam drogę do Ojca. Owcza brama to obraz krzyża Chrystusa. Wszystko, co ważne dla naszego zbawienia, rozpoczyna się od przejścia przez owczą bramę. Bramę owczą odbudowywał arcykapłan Eliaszib oraz jego bracia kapłani, a obok pracowali Izraelici pochodzący z Jerycha. Czytamy dalej w 2 wierszu. A obok budowali mężowie z Jerycha, obok budował Zakur, syn Imriego. Jerycho było, jak pamiętamy z lektury Księgi Jozuego, miastem, nad którym ciążyło przekleństwo. Miało nie być odbudowane z powodu ogromu grzechu i nieczystości, jakie tam miały miejsce, zanim zostało zburzone przez Jozuego. Jednak za rządów Achaba znalazł się człowiek, który odbudował Jerycho. I przekleństwo dotknęło jego i jego synów. Ja i ty żyjemy w świecie, nad którym ciąży przekleństwo. Przekleństwo grzechu. Tych słów nie trzeba udowadniać. Wystarczy rozejrzeć się wokół siebie. Człowiek wprowadził wielkie zamieszanie, zamęt, niepokój na świat z powodu swojej grzeszności, swego egoizmu i pychy. I człowiek nie jest w stanie rozwiązać problemów, których sam jest przyczyną i winowajcą. Przywódcy polityczni, naukowcy, twórcy kultury usiłują rozwiązać podstawowe ekonomiczne, społeczne i moralne problemy współczesnego świata, ale są bezsilni. Żyjemy w świecie, nad którym ciąży przekleństwo grzechu. Tylko śmierć Chrystusa na krzyżu może usunąć to przekleństwo z Twojego i mojego życia. Jezus przyjął przekleństwo Twojej i mojej grzeszności na siebie. Tylko On może dać nam ratunek, zbawienie. Drogi przyjacielu, jeśli nie zaufałeś Mu jeszcze do tej pory, możesz uczynić to teraz. Jeśli tego pragniesz, módl się wraz ze mną. Drogi Jezu Chryste, dziękuję Ci za Twoją odkupieńczą śmierć na krzyżu Golgoty. Dziękuję Ci za to, że wziąłeś na siebie karę za moje grzechy. Weź moje życie w swoje ręce, Zbawicielu, i prowadź mnie.